Wstańmy.
Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i który ma przyjść ponownie. Od naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale, czytamy taką historię związaną z prorokiem Eliaszem. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie powiedział do Achaba: na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, chyba że na moje słowo. Wtedy doszło do niego słowo Pana: idź stąd, skieruj się ku wschodowi i ukryj się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Odszedł więc i postąpił zgodnie ze słowem Pana. Poszedł i zamieszkał przy potoku Kerit, który znajduje się na wschód od Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rankiem oraz chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Po upływie pewnego czasu potok jednak wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wtedy doszło do niego słowo Pana: wstań, idź do Sarepty, która leży koło Sydonu, i tam zamieszkaj. Nakazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. A gdy wchodził do bramy miasta, pewna wdowa zbierała tam drwa. Wtedy zawołał do niej: przynieś mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Gdy szła, aby ją przynieść, zawołał za nią: przynieś mi proszę także kawałek chleba. Ona jednak odpowiedziała: na życie Pana, Twego Boga, nie mam już nic upieczonego. Mam tylko garść mąki w naczyniu i trochę oliwy w dzbanie. Właśnie zbieram parę drewienek, a po powrocie przygotuję dla siebie i mojego syna jedzenie. Zjemy to, a potem umrzemy. Wtedy Eliasz powiedział do niej: nie bój się, idź i zrób, jak powiedziałaś. Tylko najpierw przygotuj mały podpłomek dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz później. Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela: mąka w naczyniu się nie wyczerpie, ani dzban z oliwą nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan ześle deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła tak, jak powiedział Eliasz. Potem przez wiele dni jadła ona, on i jej rodzina. Mąka w naczyniu się nie wyczerpała i dzban z oliwą się nie opróżnił, zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza. Dziękujemy, Panie, za Twoje słowo. Prosimy, abyś pozwolił nam je zrozumieć i odnaleźć motywy, które możemy zastosować w naszym codziennym życiu. Amen. Nierzadko, kiedy sięgamy po teksty starotestamentowe, okazuje się, że nie tak łatwo przełożyć je na naszą codzienność. A w przypadku proroka Eliasza sytuacja jest szczególna, bo jego działalność jest osadzona, czy też wynika wręcz z bardzo konkretnego kontekstu. To jest prorok działający w sytuacji gigantycznego kryzysu religijnego. Król Achab, rezydujący w Królestwie Północnym w Samarii, mimo że na arenie politycznym jest bardzo sprawnym władcą, w aspekcie duchowym jest, wydaje się, najgorszym ze wszystkich królów izraelskich. Tak przynajmniej określa go autor pierwszej Księgi Królewskiej. Organizuje kult Baala, żeni się z królową Izebel, poganką, która wprowadza potem kult Aszery, prześladuje tych, którzy są wierni Bogu Jahwe. Pod kątem moralnym, postaw, przestrzegania przykazań, powiedzielibyśmy, że on jest tak maksymalnie zły. Niedługo potem czytelnicy pierwszej Księgi Królewskiej dowiadują się, że aby osiągnąć cel, nie cofnie się przed niczym. Jest gotów zamordować człowieka, by zdobyć jego piękną winnicę. To jest tego typu człowiek. I w takich okolicznościach, w takiej scenerii gigantycznego kryzysu religijnego na arenę dziejów wkracza Eliasz. Eliasz, który pewnie rodzi mnóstwo naszych skojarzeń, jest jedną z najbardziej znanych postaci Starego Testamentu, ale tak naprawdę nie wiemy o nim za wiele. Jedynie, że pochodzi z Tiszbe w Gileadzie, natomiast jego genealogia, jego historia, jego kontekst nie są istotne. Zdecydowanie ważniejszy jest kontekst, w którym ma działać. Kontekst Boga, któremu ma służyć. I mimo, że dałoby się go postawić w jednym rzędzie obok Abrahama, Jakuba, Mojżesza czy też Dawida jako jedna z najbardziej znanych postaci w Starym Testamencie, jako cudotwórca, jako nauczyciel, jako ten, który został w niebo wzięty, został zabrany do nieba, jeden z dwóch ludzi w Starym Testamencie. Najistotniejsze jest to, jak poprzez Eliasza działa Bóg. Nie tyle Eliasz jest w centrum zainteresowania, i to też jest wyjątkowe w obszarze tej księgi, w obszarze tej historii. Nie Eliasz jest w centrum zainteresowania, ale w centrum zainteresowania jest Bóg, Jego moc i Jego wierność. Bo to są dwa aspekty, na które dziś chcę szczególnie zwrócić waszą uwagę. Na Bożą moc i na Bożą wierność. Zanim przejdziemy już bezpośrednio do historii Eliasza, do historii wdowy w Sarepcie, jeszcze kilka takich małych ciekawostek, które są bardzo istotne. Jak mówiłem, kontekst, w którym działa Eliasz, ma wielkie znaczenie. Eliasz zapowiada suszę. Można powiedzieć, no inni zapowiadali sąd, prorocy, inni zapowiadali powódź. No ten zapowiada suszę. No nic wyjątkowego. Prorocy tak mieli, że Pan Bóg posyłał ich z jakimś konkretnym przesłaniem. Ale to, co ma szczególne znaczenie w kontekście Eliasza, w kontekście Achaba i w kontekście Izraela. Suszę taką, nie taką, jaką my znamy z tego roku, z poprzednich lat. Nasze upały, nasza popękana ziemia, wszystkie ostrzeżenia, to jest nic w porównaniu z tym, co się działo wtedy. Dlaczego? Bo czytamy, że nie tylko nie było deszczu, ale nie było rosy. Nie tylko nie padał deszcz. Mam wrażenie, my sobie, kiedy nie pada deszcz, no to powiedzmy, jakoś sobie jeszcze radzimy, ziemia sobie jeszcze jakoś tam radzi, bo jest jeszcze ta rosa. Wtedy Pan Bóg powiedział, nie będzie też rosy. Czyli nie będą mogły żadne rośliny się rozwijać. Bydło będzie miało problem, żeby coś zjeść. Ludzie będą mieli problem, żeby zdobyć pożywienie. I ten okres trwał, jak czytamy potem dalej, przez ponad 3 lata. Jak my jako Polacy, jak my jako ludzkość jesteśmy zmęczeni po ponad roku pandemii. Oni mieli suszę przez 3 lata w klimacie Bliskiego Wschodu. Przez 3 lata Pan Bóg powiedział, nie będzie deszczu. A dlaczego? Dlaczego Pan Bóg sięga po tak okrutne metody? A mianowicie dlatego, że Baal, którego kult wprowadził Achab, czy też którego kult rozwinął Achab, był bogiem płodności, rozwoju, płodów rolnych. Można powiedzieć, to był bóg dożynek, bóg żniw. Ten, który zapewniał dobrostan, ten, który sprawiał, że Izrael się rozwijał. I Pan Bóg pokazuje, to skoro chcecie Baala, to jest częsty motyw, który się pojawia w historii Eliasza, skoro chcecie Baala, to teraz do niego wołajcie. To teraz proście go o pomoc. To teraz zobaczymy, czy was wysłucha. Taka kulminacja tego typu narracji jest na Górze Karmel, kiedy Eliasz prowokuje proroków Baala, bo oni tam bardzo mocno proszą o deszcz, kaleczą się, składają ofiary i tego deszczu nie ma. Pan Bóg dlatego zsyła suszę, bo to jest cios w religijność, w bałwochwalstwo Izraelitów. To jest cios w to, jak żyją. To jest cios, aby zrozumieli, że coś jest nie tak i że trzeba pokutować. Że jak to mówi Eliasz, że nie można kuleć na dwie strony. Że nie może być Bóg Jahwe i Bóg Baal, czy też Bożek Baal. Ma być tylko Bóg Jahwe. A tylko Bóg Jahwe ma moc, żeby zamknąć niebiosa na 3 lata, wstrzymać rosę i w ten sposób dać do myślenia Izraelitom. To jest manifestacja Bożej mocy. Susza, tak okropne, tak straszne doświadczenie, jest sygnałem do pokuty, jest sygnałem do zmiany sposobu myślenia, jest sygnałem, że być może to, w czym tkwili Izraelici i cześć bóstwu, któremu oddawali, że być może nie tędy droga. Bo co się okazuje, kiedy Eliasz modli się o deszcz? Ten deszcz spada z nieba momentalnie. Kiedy Eliasz prosi Boga o interwencję, prosi o ogień z nieba, ten spada momentalnie. I po tych 3 latach, po wydarzeniach na Górze Karmel, nagle zaczyna padać deszcz. Bo Bóg zamanifestował po raz kolejny swoją moc. Kolejna informacja, która jest istotna w kontekście tego, jak Bóg manifestuje swoją moc i jak niesamowita to jest historia. Eliasz w momencie, kiedy zapada ta susza, ma się udać do potoku Kerit. Tam jest jeszcze woda, jeszcze ta woda nie wyschła. Ale uwaga, kto go karmi, czy też co go karmi? Karmią go kruki. Kruki, czyli nieczyste zwierzęta. W tej historii bardzo istotną rolę odgrywa aspekt pogański, nieczysty. Taki, których pobożnych Izraelitów, jak czytają tę historię, może szokować. Bo za chwilę Eliasz ma iść gdzie? Za granicę. Ma iść do pogan. Ma iść do Sydonu, czy też do Sarepty, w okolicach Sydonu. A wiecie, kto pochodził z Sydonu? Z Sydonu pochodziła Izebel. Eliasz ma iść do jaskini lwa. Eliasz ma iść do miejsca, gdzie rozpoczyna się bałwochwalstwo przeciwko Bogu Jahwe. Można powiedzieć, w tej historii jest wszystko na opak. Bo Eliasza karmią kruki, nieczyste zwierzęta, bo Eliasz ma iść za granicę i wreszcie Eliasza ma wyżywić wdowa, czyli osoba będąca na samym dnie warstwy, wszelkiej warstwy społecznej. Wdowa, która nie może pracować, która nie jest w stanie się utrzymać, która ma problem, by wyżywić siebie i swojego syna. Wszystko w tej historii wydaje się, no Panie Boże, no jak? Najpierw ta susza, krzywdzisz Izraelitów, potem karmisz Eliasza nieczystymi ptakami, potem każesz mu iść za granicę do pogan. No jak? Ale to jest historia o niesamowitej Bożej wierności. Bożej wierności względem Eliasza, ale uwaga, Bożej wierności również względem pogan. To nie jest tak, że Bóg chce doprowadzić do zniszczenia tą suszą. To nie jest tak, że Bóg jest sadystą, który stwierdza, a za dobrze się mają, to im trochę podniesiemy temperaturę, przepieczemy trochę ich, będą mieli suszę, zobaczymy, jak będą po 3 latach śpiewać. Nie. Pan Bóg wobec Eliasza, ale Pan Bóg również wobec wdowy z Sarepty pokazuje, że dla Niego istotny jest każdy. Dla Niego istotny jest prorok, wierny Mu Izraelita, ale dla Niego również ważna jest poganka. Bo w tym naszym fragmencie, mimo że wdowa z Sarepty wykazuje się zaufaniem, robi ten placek najpierw dla Eliasza, potem dopiero dla siebie, ona tak naprawdę wiarę wyznaje, wiecie kiedy? Dopiero kiedy Eliasz przywróci do syna i dziecko. Dopiero pod koniec 17 rozdziału. W momencie, kiedy jest obdarowana niesamowitym cudem, w momencie, kiedy Eliasz, czy też Pan Bóg przez Eliasza dokonuje niesamowitego rozmnożenia oliwy i mąki, tak, że mogą przez te 3 lata się karmić. Nie czytamy wtedy o jej wyznaniu wiary. Potem choruje jej syn, wreszcie umiera i ona wyskakuje z pretensjami na Eliasza. Mówi, czemu twój Bóg zabił mojego syna? Nie zauważcie, ona nie mówi w perspektywie mój Bóg. To nie jest jeszcze moment, kiedy ona opowiedziała się za Bogiem Jahwe. Czemu twój Bóg zabił mojego syna? Tak? Najpierw ta susza. No jakoś z niej wyszliśmy, tak? Ale teraz Za moje grzechy mój syn ginie i co? I to wszystko przez ciebie, mężu Boży. No tak się zwraca do niego. Potem Eliasz w bardzo charakterystyczny sposób dokonuje wskrzeszenia jej syna i dopiero wtedy ona wyznaje: teraz wiem, że jesteś prorokiem najwyższego Boga. I wtedy można powiedzieć, że dochodzi do momentu, kiedy opowiada się za Bogiem Jahwe, kiedy przestaje być poganką, kiedy staje się tą, która opowiada się za Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Historia wdowy w Sarepcie to historia tego, że Pan Bóg nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach jest gotów się troszczyć. Nawet w największym kryzysie religijnym, również społecznym, również takim byśmy powiedzieli kryzysie klęski żywiołowej, On jest gotów troszczyć się nawet o tych, którzy mieszkają na wrogiej ziemi. Izebel jest określona, no chyba nie ma gorszej postaci kobiecej w Starym Testamencie, jak właśnie Izebel. Wdowa jest krajanką Izebel. Czci pewnie tych samych bogów. I to ją Pan Bóg chce uratować. To do niej Pan Bóg posyła proroka. To jej syna potem prorok wskrzesza. Kto tak robi? Kto próbuje iść do paszczy lwa? Kto próbuje jednać się z wrogami, tak na zdrowy rozum? Ten świat w ten sposób nie funkcjonuje. Tak funkcjonuje tylko Bóg. I do tego powołuje nas jako Kościół. Zauważcie, jak rozpaczliwa jest sytuacja tej wdowy. Nie dość, że nie ma męża, nie ma pracy. Jest susza. I to, co robi na mnie wielkie wrażenie, mówię to z perspektywy rodzica, ona nie tylko nie może wyżywić siebie, ale ona, kiedy rozmawia z Eliaszem, mówi, że ona robi ostatni posiłek dla siebie i dla swojego syna. A potem nie zostaje nic innego, jak umrzeć. To jest tak rozpaczliwe położenie. Jej bóstwo Baal nie jest w stanie wpłynąć na to, by się ta sytuacja zmieniła. Ze względu na bałwochwalstwo, ze względu na grzech, wydaje się, że sytuacja jest nie do rozwiązania. Nie tylko ona, ale i jej dziecko. Zjemy, a potem umrzemy. Jak czytam to zdanie, to mi generalnie ciarki pojawiają się na całym ciele, bo to jest absolutny kryzys, to jest zero nadziei. Ona jest pogodzona ze swoim losem. Ona jest przekonana, że nie ma ratunku. Być może i my czasem jesteśmy konfrontowani z takimi sytuacjami, że wydaje nam się, że jesteśmy w beznadziejnym położeniu. Że generalnie no, można sobie o tym Panu Bogu mówić, ale czasem są takie sytuacje, kiedy już się nie da nic powiedzieć. Albo by się chciało wręcz powiedzieć do tych, którzy tego Boga zwiastują: no i co teraz powiesz? Gdzie jest ten twój Bóg? Gdzie był Pan Bóg, kiedy działo się to lub tamto? No gdzie jest Pan Bóg w tej historii? Jak mógł zesłać taką suszę? Dlaczego ta kobieta jest w tak rozpaczliwym położeniu? Ale to, co jest niesamowite i to, z czym kojarzy się Eliasz. Eliasz to jest człowiek zaufania, całkowitego zdania się na Boga. Ma różne momenty, oczywiście. Momenty strachu, lęku, wątpliwości przyjdą, ale to też sprawia, że jest bardzo ludzki. Ale prorok Eliasz, kiedy otrzymuje polecenie iść do króla, idzie do króla. Kiedy otrzymuje polecenie idź pod potok Kerit i tam jedz żywność, którą ci przynoszą nieczyste kruki. To bierze, idzie i je. Kiedy słyszy, masz iść za granicę, masz iść do pogan, masz iść do tych bałwochwalców od Izebel, co robi? Idzie i działa. Bo wie, że taka jest Boża wola, a Bożą wolą jest ratować tych, którzy umierają, którzy są w rozpaczliwym położeniu. Bożą wolą jest ratować pogan, jest ratować tych, którzy w Niego nie wierzą. i dokonywać takich cudów, aby mogli potem wyznawać swoją wiarę. Co robi Pan Bóg? Pan Bóg posyła Eliasza, który wkracza ze zbawieniem w dom tej wdowy. Co robi w naszym kontekście Pan Bóg? Pan Bóg posyła Jezusa Chrystusa, który umiera za nasze grzechy. I to wydarzenie zmienia naszą rzeczywistość i może wpływać na naszą codzienność. I nawet jeżeli tutaj na ziemi dzieje się źle, nawet jeżeli tutaj na ziemi przechodzimy przez niesamowite kryzysy, to możemy ufać, że On jest, że On wspiera. A nawet jeżeli tutaj na ziemi pewne kwestie nie zostaną rozwiązane, to możemy wierzyć, że w Jego Królestwie w wieczności przekonamy się wreszcie, kim jest tak naprawdę. Doświadczymy szczęścia twarzą w twarz, jeżeli wyznajemy, że jest naszym Panem i Zbawicielem. Czego ta historia może nas nauczyć? Jaką może być inspiracją? Żeby to nie było tylko tak, że dzisiaj sobie wspomnieliśmy historię sprzed 2500 lat, czy też ponad. Eliasz działa jakieś 700 lat przed Jezusem. Żeby to nie była tylko jakaś taka historyczna opowieść, mniej lub bardziej wiarygodna, w zależności od tego, jak ufamy Bożemu Słowu. Co to dla mnie dzisiaj oznacza? 18 lipca 2021 roku. Jak się to ma do mojej sytuacji, do moich kryzysów, do moich wyzwań? Po pierwsze, Pan Bóg jest stały, niezmienny, ten sam na wieki, co oznacza, że jest w stanie manifestować swoją moc, tak jak robił to przy stworzeniu świata, tak jak robił to w kontekście Eliasza, tak jak robił to w sytuacji, kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy działali apostołowie. Tak samo jest gotów manifestować swoją moc i dziś. Pytanie tylko, czy będziemy gotowi to dostrzec? Czy może będziemy stwierdzać, że to przypadek? Albo zbieg okoliczności? Albo będziemy próbowali szukać jak najbardziej najrozsądniejszych wytłumaczeń, byleby tylko nie dostrzegać, że nawet za tymi logicznymi wytłumaczeniami może stać Pan Bóg i Jego wola? To jest pierwsze pytanie, pierwszy motyw. Czy jestem świadom, że Pan Bóg, w którego wierzę, czy też w którego imieniu się tu spotykamy, jest wszechmogący? Jeżeli postanowi, że będzie gotów ratować również pogan, grzeszników, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego, czy jesteśmy gotowi przyjąć, że On faktycznie to robi? I że faktycznie jest w stanie ze swoją mocą działać w naszym życiu? To jest pierwsza kwestia. A druga? Pan Bóg jest wierny. I to zauważcie, jest wierny zarówno względem Eliasza, którego powołał do szczególnego zadania, do tego, żeby stanąć twarzą w twarz z najgorszym królem Izraela. No można powiedzieć, sprawa przegrana, no nie ma jak. Choć nie do końca. Czytamy, że i Achab doświadcza momentu, kiedy Bóg nawraca go. Oczywiście można dyskutować, na ile to jest trwałe, ale i Achab ma moment, kiedy pokutuje. Pan Bóg jest wierny wobec Eliasza, którego powołuje do bardzo trudnego zadania, ale na wszystkich momentach jest razem z nim. A w szczególny sposób daje mu to odczuć na górze Choreb, kiedy przychodzi do niego w cichym, łagodnym powiewie. Pan Bóg jest wierny tym, których wybiera do swoich zadań, tym, o których byśmy powiedzieli, że są pobożni, że są wierzący, że przyjęli Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Pan Bóg jest tym ludziom wierny. Ale czego nas uczy historia wdowy w Sarepcie? Że Pan Bóg jest wierny, Pan Bóg się troszczy również o tych, którzy Nim gardzą, którzy Go nie znają, albo którzy potrzebują różnych znaków, różnych dowodów Jego obecności, by w Niego uwierzyć. Pan Bóg jest wierny również względem tych, których my często byśmy przekreślili. Bo czasem aż może by się chciało powiedzieć, no czy w tej Sarepcie, czy w tym Sydonie może być coś dobrego, skoro taka Izebel jest królową i robi takie dziadostwo. Czy ta wdowa, skoro atakuje Eliasza po tym, jak umiera jej syn, czy dla niej jest jeszcze jakaś szansa? Bo łatwo jest mówić, no tak, gdzie jest Pan Bóg, skoro się w Niego wcześniej nie wierzyło. No to można powiedzieć, no masz teraz, co chciałeś. Nie wierzyłeś, no to teraz pytasz, gdzie jest Pan Bóg. Bo nie wiedziałeś, że może przyjść z pomocą. Może czasem tkwią w nas takie myśli, takie dywagacje, kiedy na przykład śledzimy przekaz medialny i dowiadujemy się. Ostatnio bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie ta historia 2,5-letniego chłopca, który się utopił, bo jego rodzice zaniedbali, nie zamknęli drzwi, byli po imprezie. I czasem można potem czytać w komentarzach w internecie, no gdzie był Pan Bóg? Widocznie się za słabo modlili i tak dalej, i tak dalej. Czasem nam się może wydawać, no tak, no nie wierzysz w Boga człowieku, no to potem czemu masz pretensje do Pana Boga? Ale co robi Pan Bóg? Pan Bóg jest wierny swojemu stworzeniu. Pan Bóg posyła do wdowy w Sarepcie kogoś, kto przynosi jej zbawienie, kto przynosi jej ratunek. I to nie tylko w tym kontekście żywienia, ale potem przynosi ratunek w postaci wskrzeszenia jej syna. I wtedy następuje wyznanie wiary. Wtedy dochodzi do zaufania. Być może jest wśród nas wiele wdów, czy też wdowców z Sarepty, którym życie bardzo różnie się poukładało. Którzy kroczą różnymi ścieżkami. Gdzieś tam tego Pana Boga znają, wiedzą coś o Nim. Nawet może doświadczyli pewnych działań, pewnych znaków, pewnych cudów. Ale w momencie kryzysu, w momencie próby, koniec końców i tak zawsze kończy się złorzeczeniem, kończy się przekleństwem, kończy się stwierdzeniem, no gdzie jesteś? Czemu żeś do tego dopuścił? Czemu to mnie spotkało, a nie mojego sąsiada? Historia wdowy z Sarepty pokazuje, że Bóg zsyła ratunek. I Bóg wzywa nas do zaufania. Wdowa z Sarepty zaufała. Przyrządziła placek, dokonał się cud rozmnożenia, przez 3 lata mieli co jeść. Gdy umiera jej syn, przechodzi przez jeszcze większy kryzys niż wcześniej. Dzięki Bożej łasce niczym nie zasłużyła. Można powiedzieć, że wręcz jeszcze skomplikowała sytuację, kiedy zaczęła krytykować Eliasza. Ale dzięki Bożej łasce Eliasz przywraca jej syna do życia i wtedy wyznaje wiarę. Ktoś może powiedzieć, no tak, gdyby takie rzeczy się nam zdarzyły. Nie ma wątpliwości. Już do końca życia byśmy byli tutaj co niedzielę, regularnie, na wszystkich spotkaniach, na wszystkich grupach domowych. Do grupy dla Pana byśmy się zapisali, gdyby nas takie rzeczy spotkały. Ale zauważcie, komu te rzeczy się dzieją. Komuś, kto jest poganinem, kto jest bałwochwalcą, kto, tak mówiąc bardzo potocznie, wcale niczym nie mógł zasłużyć. Nam się wydaje czasem, że naszą wiarą, naszą aktywnością możemy zasłużyć na to, by Pan Bóg zsyłał nam jakiś ratunek. Pan Bóg działa również względem tych, którzy często są gdzieś totalnie obok Niego. I to może być dla nas inspiracja. Tak jak mówiłem, Jego działanie jest w centrum. Nie to, co robi Eliasz, nie to, kim jest, ale działanie Boga w pierwszej Księdze Królewskiej stoi na pierwszym miejscu. I On nie przestał działać. Cuda nie przestały się dokonywać. Doświadczanie Jego obecności nie skończyło się w czasach dziejów apostolskich. Tylko czasem może trzeba spróbować patrzeć nieco głębiej. Albo po prostu poszukiwać Jego działania. Do każdego z nas dzisiaj Bóg przychodzi w swoim słowie, niczym Eliasz. I mówi, nie bój się. Chcę w twoim życiu dokonywać wielkich rzeczy. Mogę sprawić, aby twój kryzys, twoja rozpacz przerodziła się w coś zupełnie innego. Nie bój się. I zaufaj. Pomimo wątpliwości, pomimo zniechęcenia, pomimo złorzeczenia, pomimo być może trudnych doświadczeń z przeszłości. Nie bój się, bo Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg Eliasza jest jednocześnie naszym Bogiem. I w Jezusie Chrystusie poprzez moc Ducha Świętego może działać i dziś. Oby ta historia Eliasza była dla nas inspiracją do tego, aby poszukiwać tego Bożego działania w naszym życiu. Amen. Módlmy się. Dobry nasz Panie i Boże, niełatwe słowo przed nami stawiasz. Z jednej strony jest to wspaniała historia Twojej wielkości, Twojej wierności, Twojej potęgi. Ale z drugiej strony, kiedy konfrontujemy się z naszą codziennością, z naszym życiem, z naszym nastawieniem względem Ciebie, może się rodzą w nas różne emocje. Może mamy na naszym koncie różne doświadczenia, różne sukcesy, radości, ale może również mnóstwo porażek, mnóstwo cierpienia. Sytuacji, w których bylibyśmy gotowi pytać, no gdzie byłeś? Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego inni mają lepiej niż ja? Ale dobry Panie, dziś sięgając po to słowo związane z Eliaszem, z Twoimi cudami, prosimy, abyśmy mogli przekonywać się, że jesteś wierny. Że Ty masz wzgląd na każdą i każdego z nas. Że dla Ciebie nie ma znaczenia płeć, wiek, kontekst społeczny, kulturowy, praca, którą wykonujemy. Ale Ty każdego z nas chcesz wzmacniać, chcesz pocieszać. Ty wobec każdego z nas chcesz dokonywać niezwykłych rzeczy. Daj, Panie, aby ten przykład wdowy Sarepty, aby te niesamowite odwiedziny Eliasza, aby ta niezwykła Twoja wierność, tak trochę wszystko na opak w tej historii, aby to w nas pozostało, aby to w nas pracowało i aby dane nam było wyznawać przed Tobą, że Ci ufamy, że prosimy o Twoje działanie, że bez Ciebie sobie nie poradzimy. Wzbudzaj w nas takie pragnienie i daj nam świadczyć, że jesteś naszym Bogiem od wieków na wieki ten sam. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże waszych serc i waszych myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.